Kochani bracia i siostry, po raz piąty tutaj wśród brzmienia przepięknych śpiewów, kantyków, gorzkich żali otwieramy po raz piąty Świętą Księgę, prosząc, aby Słowo Boga zechciało do nas mówić, żeby Bóg chciał nam poruszać serce. Otwieramy starą Księgę Sędziów, aby po raz kolejny odkryć, że Słowo Boga jest o nas. To nie jest jakaś księga historyczna. Twoje i moje życie jest tutaj. Dzisiaj ukryte w historii człowieka kolejnego, bohatera, sędziego, który ma na imię Samson. Samson, strongman, silny człowiek. Człowiek obdarzony ogromną energią, ogromną mocą. I znowu zaczyna się historia Izraelitów tak samo. Gdy znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Pana, wydał ich Pan w ręce Filistynów na 40 lat. W Sorea, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna, nie rodziła i anioł pański przychodzi, ukazuje się tej kobiecie z zaskoczenia. Historia podobna do poprzednich, które słyszeliśmy, z jednym wyjątkiem. Izraelici znowu czynili to, co jest złe w oczach Pana, dlatego Pan wydał ich w ręce przeciwników, tym razem Filistynów, na 40 lat. Tylko zwykle do tej pory Izraelici wołali do Boga, szukali pomocy, tym razem nie. Dlatego Bóg podejmuje sam inicjatywę. Inicjatywę poprzez Samsona, żeby na Samsonie pokazać nam, gdzie jest sekret siły człowieka wierzącego. Na czym polega różnica między człowiekiem wierzącym a człowiekiem niewierzącym? Czy tylko na tym, że chodzi do kościoła? Czy na czymś jeszcze? I dlatego słyszymy, że anioł wchodzi w życie żony Manoacha i mówi jej: oto teraz jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd strzeż się, nie pij wina ani sycery i nie jedz nic nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich. Urodziła kobieta syna, nazwała go imieniem Samson, chłopiec rośnie, Pan mu błogosławi. Duch Pana począł na niego oddziaływać w obozie Dana między Sorea a Esztaol. Dowiadujemy się, Samson jest Nazirejczykiem, tak samo jak Samuel, potem jak Jan Chrzciciel. Wiemy z Księgi Liczb już, że Nazirejczyk Boży, jak mówi księga, czwarta księga pięcioksięgu, ma na głowie znak. A więc jest, naprowadza nas święty tekst na to, żebyśmy zwrócili uwagę, że Bóg zażądał od rodziców Samsona, aby nie ścinali mu włosów. Później okazuje się, Samson jest człowiekiem niezwykle odważnym, niezwykle silnym. Jest historia Samsona prowadzona w ten sposób, że właściwie tak jak Księga Pisma Świętego podaje, że Samson zachowuje się tak, że jakby chciał sprowokować Filistynów. I Bóg właśnie dopuszcza do tych sytuacji, tego sprowokowania, żeby Filistyni zaatakowali Izraelitów. Samson wtedy staje w obronie, okazuje swoją potężną siłę. Jest mnóstwo epizodów, które o tym mówią, na przykład siła Samsona jest potężniejsza od siły pewnego lwa, którego ten, gdy lew mu stanął na drodze, rozerwał na kawałki. Potem także przypuszcza atak na Filistynów, niszcząc ich zasoby zboża. Przy pomocy różnych sztuczek łączy głowę, inteligencję z ogromną siłą. Tak samo, kiedy jednego razu Filistyni przy pomocy zdrajców, niektórych Izraelitów, usiłują usiedlić Samsona, nastawić na niego pułapkę w pewnej miejscowości, gdzie się na noc zatrzyma. Samson nie tylko się uwolni, ale jeszcze siłą potężną, którą ma w sobie, rozwali ich fortyfikacje, ogrodzenie i bramę miasta zaniesie na sam czubek Giewontu tamtejszego. Więc Samson jest człowiekiem potężnym, jest pełen siły, ale ma pewną słabość. Kobiety. I to jeszcze kobiety, które stają się przedmiotem jego kaprysu, żądania. Ta słabość względem kobiet okaże się w dwóch, jak potem będziemy widzieć, nieudanych małżeństwach. Pierwsze małżeństwo zawarte z Filistynką, której imienia nie poznajemy, kończy się źle, tragicznie ta historia. I potem Samson zbliża się, pokochał drugą kobietę, także filistyńską, jej imię poznajemy, Dalila. Później zakochał się w pewnej kobiecie imieniem Dalila, mówi księga, która mieszkała w dolinie Sorek. Przyszli do niej władcy filistyńscy i powiedzieli: oszukaj go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła oraz jak moglibyśmy go pokonać, a następnie związać i obezwładnić. Każdy z nas da ci za to 1000 srebrników. Rzekła więc Dalila do Samsona: powiedz mi proszę, gdzie tkwi twoja wielka siła i czym można by cię związać i obezwładnić? I tutaj rozpoczyna się pewna afektywna, uczuciowa gra między małżonkami. Dalila, przymilając się, pieszcząc Samsona, próbuje go rozmiękczyć, próbuje go doprowadzić do wyznań, do tego, żeby jej zdradził. A Samson, sekret swojej siły, Samson też gra z Dalilą, tak jakby sobie z niej trochę kpił, czynił ją przedmiotem swojego upodobania, też do różnego stawiania ludziom zagadek. Taki żartowniś, pewny siebie. Więc na początku odpowiada Dalili, że trzeba go związać 7 surowymi linami, których nikt jeszcze nie używał. Ona oczywiście szybko próbuje to zrobić. Samson rwie te liny, one są niczym dla niego. Potem znowu podpowiada Dalili, żeby użyć nowych powrozów, takich jakich nikt jeszcze nie używał. Historia kończy się tak samo. Żona Dalila zostaje doprowadzona prawie do ostateczności, żąda, żeby jej powiedział Samson: no kochasz mnie czy nie? I Samson po raz kolejny znowu mówi, że to trzeba 7 splotów włosów, które ma przewiązać motkiem nici i opleść je wokół kołka wbitego do ziemi. Więc te opowieści Samsona są absurdalne. Dalila próbuje je wprowadzać w życie, po raz kolejny właśnie się rozczarowuje. Widzi, że Samson się nią bawi, aż zostaje doprowadzona do ostateczności i tutaj zaczyna używać swojego kobiecego czaru. Jak ty możesz mówić, że mnie kochasz, skoro serce twoje nie jest ze mną złączone? I gdy mu się tak każdego dnia naprzykrzała, że go przyprawiała o strapienie, a nawet o śmiertelne wyczerpanie, wówczas otworzył przed nią całe swoje serce i wyznał jej: głowy mojej nie dotknęła nigdy brzytwa, albowiem od łona matki jestem Bożym Nazyrejczykiem. Gdyby mnie ogolono, siła moja odejdzie, osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem. I wtedy Dalila usypia swojego męża, kładzie głowę na jej łonie, czuje się bezpieczny, myśli, że nie tylko ma przewagę nad wszystkimi siłą swoich mięśni, ale także myśli, że ma przewagę nad swoją żoną, że ma ją w swojej garści, że ona wszystko zrobi, co on zechce, jest pod jego urokiem. Natomiast Dalila, a zwłaszcza jej nożyce, okażą się dramatem. Kiedy Samson usypia, ona wtedy każe ściąć włosy swojego męża. Jak powiada Pismo Święte, 7 wspaniałych splotów. 7, można byłoby powiedzieć dzisiejszym językiem, fantastycznych dreadów, które Samson nosi i którymi imponuje innym, ale nikomu by nie przyszło do głowy, że sekret jego siły tkwi we włosach. Dlaczego we włosach? Bo właśnie w tym miejscu znajduje się symbol wierności Samsona wobec Boga i Boga wobec Samsona. te włosy, te sploty, tych siedem splotów stanowi symbol głębokiej więzi, jaka istnieje między Bogiem a człowiekiem. Ciekawe, że ojcowie Kościoła zawsze dopatrywali się w tym siedem źródeł życia wiecznego, z których czerpie człowiek wierzący, chrześcijanin. Święty Grzegorz z Nazianzu na przykład mówił, to jest siedem sakramentów, którymi karmi się chrześcijanin, bo my uczymy się sekretu siły, odwagi, siły przebicia, wytrwałości, wszelkich cnót nie w nas samych. My jesteśmy kruchi, słabi, ale tkwiących w Chrystusie zmartwychwstałym. I dostęp do Chrystusa zmartwychwstałego, okazją do spotkania z Nim, do tego, żebyśmy z Niego mogli czerpać, są owe sakramenty. Przyszli więc władcy filistyńscy, ogolili siedem splotów na głowie Samsona. Wtedy zaczęła go obezwładniać, a jego siła opuściła go. Zawołała więc Dalila: Filistyni nad tobą, Samsonie. On zaś ocknąwszy się rzekł: wyjdę jak poprzednio i wybawię cię. Nie wiedział jednak, że Pan go opuścił. Wówczas Filistyni pojmali go, wyłupili mu oczy i zaprowadzili do Gazy, gdzie przykuty dwoma łańcuchami z brązu musiał w więzieniu mleć ziarno. Nie tylko jest oślepiony, upokorzony, ale także wystawiony na pośmiewisko. Wiotki, żałosny, opuszczony, bezsilny. Samson okazuje się, sam w sobie jest nicością, niczym. Natomiast z Bogiem miał potężną siłę. Jak wyjaśnić znaczenie tego tekstu dla nas dzisiaj, w kontekście tego, co przeżywamy? Wpadłem na pomysł, żeby dzisiaj zestawić historię Samsona z pewną analogią. W zeszłym roku obchodziliśmy setną rocznicę niezwykłego, potężnego wydarzenia dla nas, dla naszej wspólnoty narodowej, dla Polaków, dla Kościoła w Polsce. Cud nad Wisłą. 1920 rok. To zwycięstwo nie jest naszą zasługą. Byliśmy zbyt słabi, mówią polscy wojskowi. Stalin mówił, że Polska to jest tylko i wyłącznie kontrrewolucyjne przepierzenie. Lenin przygotował potężną armię po to, żeby zanieść rewolucję bolszewicką, rozlać zarazę czerwoną na całą Europę. Wydał zarządzenie, że starcie z Polską ma się skończyć szybkim i miażdżącym zwycięstwem. Młody generał Michał Tuchaczewski, który parł z armią 600-tysięczną na Polskę, uważał, że zniszczenie Polski to jest tylko kwestia czasu. Pójdą dalej. Tak rozprzestrzenić się miała dżuma moralna, jak ją nazywał profesor Marian Zdziechowski. Armia Polska nie miała żadnej bojowej wartości. Dlatego to, co było istotne 101 lat temu, tutaj, w tej części świata, gdzie my żyjemy, to była duchowa mobilizacja, do której doszło. Kapłan ani podczas zarazy, ani podczas wojny uchodzić nie może, pisali polscy biskupi. W takich razach trzeba być bohaterem. Co się dzieje? 19 czerwca 1920 roku na rynku warszawskim dochodzi do poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Polski, polskich sił. Temu aktowi poświęcenia przewodniczy kardynał Aleksander Kakowski oraz Achille Ratti, ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce. Biskupi polscy piszą błagalny list do papieża. Proszą o rychłą kanonizację świętego Andrzeja Boboli. 6 sierpnia rozpoczynają 9-dniową nowennę ku czci Andrzeja Boboli i błogosławionego Władysława Zgielniowa. Procesje z ich relikwiami. Ogólnopolska krucjata modlitewna. Polscy biskupi zwracają się do biskupów całego świata. Bolszewizm jest żywym wcieleniem i ujawnieniem się na ziemi ducha antychrysta. Prosimy dziś was, bracia, o szturm do Boga, o modlitwę za Polskę. Piszą także do samego Ojca Świętego, prosząc, módl się za ojczyznę naszą. Wzywają do tego, żeby Polacy pozostawili wszelkie polityczne spory, niesnaski, żeby się w tych dniach zjednoczyli, żeby się przed Bogiem wszyscy ukorzyli. Ogromne kolejki do spowiedzi, codzienne przyjmowanie komunii świętych. We wszystkich kościołach i jednostkach wojskowych są prowadzone apele do nieustannej modlitwy. Po każdej mszy świętej jest odmawiany akt bezwarunkowego oddania się Jezusowi i najczystszemu sercu Dziewicy Maryi. Ludzie podejmują umartwienia. Kapłani ruszają z duchową posługą do koszar wojskowych, a także uczestniczą w pierwszej linii batalii bądź obrony. Ksiądz Ignacy Skorupka, ksiądz Jan Czaska, ksiądz Zabłocki stają na pierwszej linii razem z żołnierzami, których wcześniej rozgrzeszali i z którymi wcześniej modlili się. Dochodzi do dziwnego zachowania wroga. Podporucznik Bronisław Felczykowski notuje: bolszewickie hordy pod bohaterskim naporem naszych żołnierzy ustępują pola, załamują się ich szeregi całymi kolumnami, zawracają i uciekają w popłochu, rzucają broń i amunicję. Podporucznik Kowalewski pisze: kilkunastu bolszewików ogarniętych panicznym strachem zmyliło drogę i gnało teraz razem z nami, powtarzając co chwila oszalałym bełkotem: Boch, što djelajeca, spasicu da tworiec. Francuski generał Maxime Weygarde, doradca szefa sztabu generalnego, napisał: cud, czy to znaczy zdarzenie, w którym objawiła się ręka opatrzności? Nie będę temu przeczył, bo podziwiałem w owych sierpniowych dniach 1920 roku, z jaką żarliwością naród polski padał na kolana w kościołach i szedł w procesjach po ulicach Warszawy. Matka Boża objawiła się dwukrotnie, 14 sierpnia pod Ossowem, gdy ksiądz Ignacy Skorupka razem z żołnierzami w pierwszym szeregu niosąc krucyfiks uderzyli na wroga. 15 sierpnia w ulicy Radzymińskiej powtarza się podobny efekt. Polscy żołnierze tego nie widzą, nie zdają sobie z tego sprawy. Natomiast co się dzieje po stronie rosyjskiej? Porucznik Pogonowski notuje: nie był to ani duch, ani zjawa. Bolszewicy wyraźnie widzieli świętą postać jako żywą osobę. Wokół jej głowy jaśniała świetlista aureola. W jednej dłoni trzymała coś jakby tarczy, od której odbijały się wystrzeliwane w kierunku Polaków pociski, po czym powracały, by eksplodować na pozycjach atakującej armii. Wyraźnie widzieli, jak poły jej szerokiego granatowego płaszcza unosiły się i falowały na wietrze, zasłaniając Warszawę. Uciekający komuniści byli w stanie szoku nerwowego, tak notują polscy żołnierze. Mieli przerażone, wyczeszczone oczy, szczękali zębami, zachowywali się bezrozumnie, usiłując schronić się gdziekolwiek, choćby w psiej budzie. Na klęczkach błagali Polaków o ukrycie, otwarcie przyznając, że ratują się ucieczką przed carycą. Matier Boziu! I teraz przenieśmy się 23 lata później. 1943 rok. 23 lata to jest wymiana pokolenia. Następne pokolenie. Pani Bronisława Kuczewska i pani Władzia Frączak, papis, odbierają przesłanie od Matki Bożej w Siekierkach pod Warszawą. Maryja próbuje przez te dwie dziewczynki zmobilizować polskich duchownych, polskich patriotów, polskie dowództwo. Módlcie się, bo idzie na was wielka kara, ciężki krzyż. Nie mogę powstrzymać gniewu mego syna, bo lud się nie nawraca. Nie chcę karać ludzi, chcę ratować was przed zagładą, ale mój syn żąda nawrócenia. Rok później wybucha powstanie warszawskie. Na Woli 3-5 sierpnia dochodzi do strasznie krwawej rzezi. Bestialsko zostaje zamordowanych 50 tysięcy ludzi. W ogóle w czasie powstania warszawskie i jego skutki, konsekwencje potem pochłonęły prawie 500 000 ofiar. jak mówiła, pisała pani Maria Okońska, bliska współpracownica księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, w Warszawie pojedyncze osoby modliły się na różańcu, przychodziły spontanicznie do kościołów, ale Polacy nie ruszyli tak jak 23 lata wcześniej gremialnie do Boga. Nie było organizowanych tak jak ćwierć wieku wcześniej wielkich procesji, wielkich mobilizacji, wielkiego przystępowania do spowiedzi komunii. Młodzi powstańcy ruszali na Niemców z butelkami benzyny, ale bardzo często bez różańca w kieszeni. A teraz przenieśmy się dzisiaj. Rok temu rozpoczyna się w Polsce na początku marca pandemia. Dużo ludzi zaczyna chorować, trafiają do szpitali. Tkwimy w tym ponad rok. Brakuje nam, niedawno brakowało nam już respiratorów w Warszawie. Są otwierane coraz potrzebne sztuczne, prowizoryczne szpitale. Co obserwujemy? Spadek ilości ludzi na mszach świętych. Nigdy w życiu jeszcze nie zauważyłem tak małej ilości ludzi przystępujących do spowiedzi. Brak sakramentów. Coraz mniej dzieci jest chrzczonych. Jak dorosną, to same zdecydują. Coraz więcej młodzieży wycofuje się z bierzmowania. Zagubiliśmy istotę mszy świętej, realnej obecności Chrystusa pośród nas. Owszem, przecież katolicy, zostańcie w domach, przecież macie transmisję na różnych kanałach telewizyjnych. Transmisja rzecz dobra dla człowieka, który nie może chodzić, który musi trzymać dystans ze względu na swoje zdrowie, ale najczęściej Polacy, jeśli korzystają z transmisji, to w piżamie, w klapkach na nogach, być może czasami jeszcze zajmując się prasowaniem albo robieniem czegoś innego. Biskup Carlo Ferrari powiedział kiedyś, że najgroźniejszym ateistą jest chrześcijanin żyjący tak, jakby Boga nie było. 400 lat temu w Quito, w Ekwadorze, Maryja objawiła się hiszpańskiej misjonarce, która znalazła się w trudnym momencie nieporozumienia ze swoją wspólnotą zakonną, jest w areszcie. Chodzi o siostrę Mariannę de Jesus Torres i Maryja objawia się jej i zostawia jej przesłanie, które będzie się urzeczywistniało, ale 400 lat później. O tym, co Maryja wtedy powiedziała, zapomniano. Zostało to przykryte grubą warstwą kurzu. Dopiero im bliżej było początku XX wieku, tym bardziej zaczęto sobie kojarzyć i przypominać tamte zdarzenia. Co tam wtedy Maria powiedziała? Maria powiedziała, że za 400 lat Kościół na świecie będzie przeżywał straszny kryzys. Na czym będzie polegał ten kryzys? Kilka fragmentów. Maria mówi, szatan wyrządzi krzywdy przede wszystkim dzieciom, aby w ten sposób doprowadzić do zupełnego zepsucia. Nie chodzi tylko o pedofilię, ale także coraz bardziej galopujące uzależnienie najmłodszego pokolenia od urządzeń elektronicznych, gier, indoktrynacja, wpajanie założeń rewolucji seksualnej i genderowej pod szyldem tak zwanych wartości europejskich. Maryja mówi, nieszczęsne dzieci tych czasów z trudem będą mogły otrzymać sakrament chrztu i bierzmowania. Sakrament pokuty będą mogły otrzymać tylko te dzieci, które pozostaną w szkołach katolickich. Diabeł będzie chciał go zniszczyć, posługując się osobami, które mają autorytet. To samo będzie z komunią świętą. A w innym miejscu Maryja mówi, sakrament małżeństwa, który symbolizuje jedność Chrystusa i jego kościoła, będzie atakowany i profanowany. Masoneria, która wówczas będzie rządzić, narzuci bezbożne, niesprawiedliwe prawa mające na celu zniszczenie tego sakramentu, umożliwiając wszystkim grzeszne życie i zachęcając do wydawania na świat nieślubne dzieci, które narodzą się w związkach niepobłogosławionych przez Kościół. Masoneria urodzi się 100 lat po tym ostrzeżeniu. Duch chrześcijański bardzo szybko upadnie, a cenne światło wiary zgaśnie, aż dojdzie do prawie zupełnego zepsucia obyczajów. Skutki świeckiego wychowania doprowadzą do zmniejszenia się liczby powołań kapłańskich i zakonnych. A potem Maria jeszcze powiedziała o demonie, który subtelnie wślizgnie się do ognisk domowych, by szerzyć swoje nauki, niszcząc niewinność dziecięcą. Demon będzie chełpił się i pożywiał delikatnymi sercami dzieci. W tych nieszczęsnych czasach zło uderzy w niewinność dzieci. Doprowadzi to do zaniku powołań kapłańskich. Będzie to prawdziwa klęska. I teraz jesteśmy właśnie w tym miejscu. Nie wiemy, z czym wyjdziemy z tej pandemii. Widzimy, że z jednej strony coraz więcej ludzi opuszcza Kościół, oddala się od sakramentów, a z drugiej strony dochodzi do jakichś takich dziwnych czasami postaw, które pojawiają się w kręgach kościelnych, w których oczekiwalibyśmy czegoś innego. Zmroziło mi krew w żyłach, jak usłyszałem parę tygodni temu w wywiadzie, jak pewien kardynał, nie powiem jak się nazywa, powiedział dziennikarzowi: Eucharystia to nie jedyny sposób, by chrześcijanin doświadczył tajemnicy i spotkał się z Panem Jezusem. Przypomniało mi się kiedyś, jak 1000 lat wcześniej, pewien biskup francuski Manas z Rem w swoich dziennikach zapisał: byłoby piękne życie arcybiskupa, gdyby nie trzeba było odprawiać mszy świętej. Święty Jan Wianney mówił: zostawcie jakąś parafię bez kapłana i bez sakramentów, a po 2 latach zobaczycie tam ludzi, którzy będą składać ofiary ze zwierząt. Będą poganami. Nowy Kościół. Jeszcze jeden wywiad, jeden dostojnik kościelny, który parę miesięcy temu przy okazji pierwszej fali pandemii we Włoszech powiedział, że go bardzo mocno zainspirował pewien obraz Jezusa w Emaus, jak się objawia uczniom. I wtedy najbardziej go poruszyło, że na tym obrazie po spotkaniu z Jezusem przy stole zostaje przewrócone krzesło. Pomyślałem sobie, to jest coś, co musimy przeżyć. To jest nowy paradygmat. To jest nowy Kościół, którego potrzebujemy. Sakrament Eucharystii nie wydaje się najważniejszy w ekonomii wiary. Bogu oddaje się chwałę, duchowy kult, praktykując miłosierdzie, dbając o środowisko, o ubogich. I mamy tutaj pewną tajemnicę, która odsłania się w momencie, kiedy zbliża się misterium paschalne Chrystusa. Z jednej strony Maria z Betanii, która zbliża się do Jezusa i wylewa na Jego stopy najcenniejszy, najbardziej drogocenny olejek i obmywa Mu te stopy łzami. Piękny zapach rozchodzi się wszędzie, jak sam Jezus powiedział, miłości. A z drugiej strony Judasz, który zaczyna martwić się o marnotrawienie pieniędzy, które można byłoby przecież wydać na ubogich. Jak święty Jan powiada, święty Mateusz powiada, Judasz wcale się tak bardzo nie zajmował ubogimi. Jemu chodziło o pieniądze. I skończę to, żeby jeszcze jedną ilustrację dołączyć do Samsona i do tajemnicy jego siły, to jeszcze dołączę jeden mały obrazek. Nigdy nie zapomnę, jak kardynał Van Thun z Wietnamu, wielki męczennik, który ponad 20 lat spędził w więzieniu, mówił, że to, co mu dawało największą pociechę, to jest, kiedy na dłoni mógł mieć jedną odrobinkę chleba i jedną kropelkę wina. I w ten sposób sprawował Eucharystię. Natrafiłem na wspomnienie jednego księdza z Dachau. Gdy byłem w Dachau, było tam 1200 kapłanów, 700 Polaków, 80 Francuzów, 20 Belgów i tak dalej. Podczas mojego pobytu w obozie wymordowano od 4 do 6 tysięcy kapłanów. Jak sprawowali mszę świętą, kiedy Niemcy spali? Zagrożone było życie, jeśli by odkryli, co robimy. Po ciszy nocnej i po sprawdzeniu łóżek ustawialiśmy naszych ochraniarzy, zasłanialiśmy okna i wybrano jednego szczęśliwca, aby odprawiał mszę świętą. Na taką okazję wyczyścił swój żałosny, więzienny strój, nałożył stułę na ramiona i przy małej świecy rozpoczął wspomnienie tej wielkiej pasji, w której oni teraz fizycznie uczestniczyli. Wszyscy ściśnięci w pokoju, łzy radości na policzkach. Chrystus Pan, który wiedział, co znaczy cierpienie, przychodził do nich, aby dać im siłę i pocieszenie. Małe hostie połamano na możliwie jak najwięcej małych kawałków, aby można było komunikować jak największą liczbę ludzi. Być może kilka słów z liturgii ominęliśmy, ale myślę, że Bóg spojrzał w ten pokój więzienny i znalazł szczególną ożywiającą odpowiedź z naszej strony na Jego miłosny krzyk z krzyża: pragnę. I zakończę ostatnim zdaniem. Karol Wojtyła w 1953 roku, kiedy wrócił z Europy Zachodniej, zdawał sobie sprawę, na czym polega niszczący komunizm w Polsce, narzucany ludziom, ateizujący, i zobaczył z drugiej strony, co się dzieje z ludźmi w Europie Zachodniej, która ma demokrację liberalną, otwartą, bogacą się. I przyjechał do Polski i napisał tekst, w którym powiedział, że zobaczył ludzi, u których wygasają złoża nadprzyrodzonego bogactwa. I potem sobie zadał pytanie, na czym polegała siła Kościoła dawniej, Kościoła męczenników, świadków, wielkich misjonarzy, wspaniałych rodziców, kaznodziejów, a na czym polega wiotkość i słabość katolików dzisiaj? I odpowiedział: wiem, misterium paschalne, siła śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 7 splotów Samsona, 7 źródeł życia nadprzyrodzonego, z którego możemy czerpać. Sami jesteśmy niczym, ale z Chrystusem, połączeni wiernością z Nim, możemy być potężni, potężniejsi niż nasz lęk, niż nasze nerwice, niż nasza małoduszność,